Przechodzimy do Księgi Rut. Przeczytajmy pierwszy rozdział, żeby sobie jeszcze przypomnieć, o czym jest. Przypomnę tylko, że tydzień temu zaczęliśmy serię z tej księgi, serię kazań. Pierwsze kazanie było tydzień temu, więc przypomnijmy sobie pierwszy rozdział. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał w kraju głód. Wówczas z Betlejem w Judzie wyszedł pewien człowiek wraz z żoną i dwoma synami, aby jako cudzoziemiec zatrzymać się na polach Moabu. Człowiek ten miał na imię Elimelek, jego żona miała na imię Noemi, a dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego. Przybyli zatem na pola Moabu i tam się zatrzymali. Po pewnym czasie Elimelek, mąż Noemi, zmarł i pozostawił ją wraz z dwoma synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jednej było na imię Orpa, a drugiej Rut. Mieszkali tam około 10 lat. Ale Machlon i Kilion również umarli i tak Noemi pozostała bez swoich dwojga dzieci i bez męża. Gdy to się stało, Noemi wraz z synowymi postanowiła wrócić z Moabu. Szczególnie, że jak tam usłyszała, Pan zatroszczył się o swój lud i znów zaopatrzył go w chleb. Wyruszyła więc z miejsca swojego pobytu w drogę powrotną do ziemi judzkiej, a wraz z nią wyruszyły obie jej synowe. Po drodze jednak Noemi zwróciła się do nich z taką radą: niech każda z was wraca do swojej matki. Niech Pan okaże wam łaskę, jak wy okazałyście ją zmarłym oraz mnie. Niech Pan obdarzy was też spokojem w nowej rodzinie i u boku męża. Po tych słowach ucałowała je, a one głośno zapłakały. Powiedziały do niej: wolimy wrócić z tobą do twojego ludu. Noemi jednak nalegała: zawróćcie moje córki. Po co macie iść ze mną? Czy ja jestem w stanie urodzić synów, którzy mogliby stać się waszymi mężami? Zawróćcie moje córki. Jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćby nawet była dla mnie nadzieja, choćbym wyszła za mąż jeszcze tej nocy i urodziła synów, to czy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście dla nich wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, moje córki. Przykro mi, że to, jak Pan postąpił ze mną, dotyka was tak boleśnie. Na te słowa znów gorzko zapłakały. Potem Orpa ucałowała teściową na pożegnanie. Rut jednak do niej przylgnęła. Spójrz, przekonywała Noemi, twoja szwagierka zawróciła do swojego ludu i do swojego Boga. Idź za nią i ty. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz, i ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę. I tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej. Tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Gdy Noemi zobaczyła, że Rut tak obstaje przy tym, aby iść razem z nią, przestała ją przekonywać. Ruszyły obie i dotarły do Betlejem, a gdy przybyły do Betlejem, z ich powodu poruszyło się całe miasto. Kobiety śpieszyły się upewnić: czy to ty, Noemi? A ona odpowiedziała: nie nazywajcie mnie już Noemi. Nie jestem jak dawniej, kochana. Mówcie na mnie Mara. Wszechmocny sprawił, że jestem zgorzkniała. Wyszłam stąd ze wszystkim. Pan sprowadził mnie z niczym. Dlaczego miałabym być dla was Noemi, skoro Pan był mi przeciwny i Wszechmocny doprowadził do mojego nieszczęścia? Tak to Noemi powróciła z Moabu, a wraz z nią jej synowa Rut, Moabitka. Przybyły one do Betlejem na początku żniw jęczmienia, czyli w połowie marca. To jest Boże Słowo. Więc kontynuujemy historię Noemi i Rut. I tydzień temu zobaczyliśmy, jak tragedię, jaka dotknęła trzy kobiety, Noemi, Rut i Orpę. Rodzina Noemi wyemigrowała za chlebem do Moabu. Wkrótce potem mąż Noemi zmarł i zostawił ją z dwoma synami. Synowie wzięli sobie za żony Moabitki, ale oni też po jakimś czasie zmarli i nie zostawili po sobie potomstwa. Więc Noemi została na obcej ziemi z dwoma synami, na obcej ziemi, gdzie kobiety w zasadzie nie mają żadnej pozycji, żadnego statusu, nic do powiedzenia, więc ich los zależał generalnie od mężczyzn, a Noemi już nie miała żadnych mężczyzn w swojej najbliższej rodzinie. Więc słysząc dobre wieści płynące z Izraela, z Judy, postanowiła wrócić do swojego domu, do Betlejem. Ale po drodze Orpa, zachęcona przez Noemi, postanowiła wrócić do swoich. Natomiast Rut przylgnęła do Noemi i postanowiła zostawić wszystko. Swoją ziemię, swoją ojczyznę, swój dom, swoją rodzinę i udać się do Judy i stać się częścią Bożego ludu. Zobaczyliśmy też, że Noemi jako Żydówka, jako osoba należąca do Bożego ludu nie jest dobrym przykładem osoby wierzącej w Boga. W zasadzie jest osobą niewierzącą w Boga. Jej wiara jest nominalna, z nazwy. I to sprawia, że dzisiaj wielu ludzi mówi właśnie o wierze, ale to jest tak naprawdę niewiara. W końcu zobaczyliśmy pogankę Rut, Moabitkę, która ma to wszystko, czego brakowało, czy brakuje wierze Noemi. Rut okazała Noemi swoją dozgonną lojalność. I to pokazuje nam, jaka powinna być wiara Noemi w Boga. Tak jak lojalność, powinna być taka jak lojalność Rut. Dozgonna. I z tej historii nauczyliśmy się, że taka nominalna wiara, gdzie w zasadzie ja odnoszę się w jakiś sposób do Boga, ale to w żaden sposób nie wpływa na moje życie, nie kształtuje mojego życia. To jest po prostu wiara nominalna i jest to niewiara. Jest to brak zaufania do Boga. Ona nie wynika z głębokiego przekonania i zaufania Bogu odnośnie Jego obietnic. Więc taka nominalna wiara jest de facto niewiarą. I nauczyliśmy się też, żeby na nikogo nie patrzeć z góry. Czy wierząca osoba, czy niewierząca. Czy ateista, muzułmanin, buddysta, czy ktokolwiek. Tak, każdy człowiek w zasadzie funkcjonuje w tak zwanej ogólnej Bożej łasce i nawet u osób niewierzących, u tak zwanych pogan możemy znaleźć cechy, których brakuje wielu chrześcijan czy nam. Więc nie możemy na nikogo patrzeć z góry, tak? I traktować po faryzejsku jako gorszych. Nie wolno nam czegoś takiego robić. Możemy być wdzięczni właśnie za wszystkich ludzi, ponieważ w pewnych aspektach ich postępowanie może przewyższać postępowanie nasze. Więc możemy się też od nich uczyć. A dzisiaj chciałem, żebyśmy kontynuowali tę historię od momentu, kiedy Noemi i Rut dotarły do Betlejem. I tutaj jedna uwaga odnośnie tekstu, zanim przejdę, ponieważ w ukraińskim języku tego problemu nie ma. Natomiast w naszym języku, w tym tłumaczeniu jest tutaj pewne zdanie. W 21 wersecie, przepraszam, w 20 wersecie, nie jestem jak dawniej kochana. To jest komentarz tłumacza. To zdanie się nie pojawia w oryginale. To jest tłumaczenie literackie. To znaczy, żeby autor zamiarem tłumacza jest oddać pewną myśl. W związku z tym ma prawo do tego, żeby dodawać pewne rzeczy, żeby tę myśl jak najprecyzyjniej oddać. Natomiast są oprócz tłumaczeń literackich, są też tłumaczenia dosłowne i wtedy zadaniem tłumacza jest jak najwierniej oddać tekst, czyli tam, jeżeli pojawiają się jakieś niezrozumiałe wyrażenia, których u nas się nie używa, na przykład Abraham mówi, że będę szedł drogą całej ziemi. No, dla nas to jest niezrozumiałe, ale dla współczesnych mu ludzi to było jasne, że on umiera, on odchodzi. Więc tłumaczenie dosłowne użyje idę drogą całej ziemi, tak? Natomiast literackie powie, że umieram, tak? Więc jest różnica, dlatego potrzeba tych dwóch tłumaczeń czasami, żeby sobie porównywać dosłownego i literackiego. Więc ponieważ wydawnictwo, tylko tłumaczenie dosłowne ma ten fragment przetłumaczone w taki sposób, a ona odpowiedziała: nie nazywajcie mnie już Noemi, nie jestem jak dawniej kochana. Nie, to nie jest to tłumaczenie. W każdym razie dosłowne tłumaczenie mówi: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmocny sprawił, że jestem bardzo zgorzkniała. W związku z tym ten komentarz: nie jestem jak dawniej kochana, no po prostu pominę, nie będę się do tego odnosił, bo to nie jest część tekstu.
Znaczenie Noemi.
Tak. Prawdopodobnie tak, że żeby pewien kontrast zarysować, bo znaczenie imienia Noemi jest przyjemna, kochana. Więc ten. Także dziękuję bardzo za komentarz, za uwagę. Więc przejdźmy do historii. Punkt pierwszy, o którym chciałem powiedzieć, to jest symboliczne imię. Noemi i Rut przyszły do Betlejem. I z ich powodu poruszyło się całe miasto. Na widok tych dwóch kobiet szybko rozeszła się wieść, tak, że przyszli goście. Założono, że jest to Noemi. Więc wokół Noemi szybko zaczął gromadzić się tłum, czy zaczęły się gromadzić kobiety, no bo widziały, rozpoznawały pewne rysy twarzy prawdopodobnie, ale nie były pewne, czy to Noemi. W końcu 10 lat minęło, Noemi przez wiele przeszła, mogło to mieć wpływ na to, jak wyglądała. Tak? Cierpienia człowieka może w jakiś sposób wpłynąć na to, jak wygląda. Więc one nie były pewne, czy to Noemi, więc przyszły się upewnić, ale też jeżeli to jest Noemi, no to chciały wiedzieć, co tam u niej. Jak te 10 lat minęło, co się wydarzyło i tak dalej. Więc nawiązała się między tymi kobietami rozmowa. I co Noemi mówi tym kobietom? Nie nazywajcie mnie już Noemi. Mówcie na mnie Mara. Wszechmocny sprawił, że jestem zgorzkniała. Więc Noemi mówi, że nie chce, aby nazywać ją właśnie tym imieniem, które miała, które tam ci ludzie znali. Przyjemna, kochana. I podaje im nowe imię. Mara. To znaczy zgorzkniała. I to nowe imię jest skutkiem tego, jak Bóg zadziałał w jej życiu, więc w jej przekonaniu Bóg jest odpowiedzialny za to zgorzknienie, za jej zgorzknienie. Ale jeśli dalej popatrzymy na tę historię, to imię Mara pojawia się wyłącznie w tym miejscu. A Noemi dalej jest określana tym samym imieniem Noemi. W ogóle się autor nie posługuje tym imieniem Mara, tylko cały czas korzysta z imienia Noemi. Więc o co chodzi z tym imieniem? Może moglibyśmy się zapytać. No jeśli spojrzymy na Biblię, to mamy kilka osób, których imiona zostały zmienione, które otrzymały nowe imię. I takim najbardziej znanym przykładem są na przykład Abram i Saraj, jego żona. Bóg wybrał Abrama i jego żonę, aby stali się założycielami Bożego ludu. I w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, czytamy: gdy Abram miał 99 lat, ukazał mu się Pan i powiedział do niego: ja jestem Bogiem Wszechmocnym, żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie. Abram padł na twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowy: oto moje przymierze z tobą, staniesz się ojcem mnóstwa narodów, nie będziesz już nazywał się Abram. Twoje imię brzmieć będzie Abraham. Uczynię cię bowiem ojcem mnóstwa narodów. I od tego momentu już nie pojawia się imię Abram, tylko pojawia się imię Abraham. Podobnie było z jego żoną, Saraj. Bóg przemówił do niej i powiedział, że jej imię od tej pory jest Sara. I w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, od tej pory określana jest jako Sara. Ale jest jeszcze jedna osoba, to jest Jakub, wnuk Abrahama. Jakub też otrzymał nowe imię. Czytamy o tym w 32 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wówczas usłyszał: nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Ale tutaj W wypadku Jakuba to Biblia zamiennie korzysta z obu imion. I czasami określa go Izrael, czasami odnosi się do niego jako Jakub. Więc a czasem w jednym wersie pojawia się Izrael i Jakub. Więc w każdym razie ta zmiana imienia jest oznaką, że w życiu tej osoby uległa ogromna zmiana. W przypadku Abrama, czy Saraj, czy Jakuba to Bóg uczynił tę ogromną zmianę. Bóg, nadając nowe imię tej osobie, ma wobec tej osoby jakieś plany, zamiary, konkretne rzeczy do zrealizowania. I oczywiście Bóg ma dobre zamiary. Więc Noemi sama sobie nadaje nowe imię. Mara, zgorzkniała. Ale to imię nigdzie więcej się nie pojawia. W związku z tym musimy przyjąć, że jest to działanie, które ma symbolizować, w jaki sposób, jednym słowem, wyrażać to wszystko, przez co Noemi przeszła. Ma odzwierciedlać jej historię. A konkretnie tego, jak w jej rozumieniu Bóg się z nią obszedł. Za pomocą tego nowego imienia w taki ogólny sposób Noemi maluje przed tymi kobietami ostatnie 10 lat swojego życia. To wszystko, to te 10 lat można sprowadzić do jednego słowa: zgorzknienie. Życie przestało mieć, czy też życie nabrało gorzkiego smaku. Z tego powodu Noemi stała się ze swojego życia bardzo niezadowolona. Czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy to my byli w jej, na jej miejscu, tak, z tą nominalną wiarą, czy i byśmy wyjechali na 10 lat w jakieś miejsce i doświadczyli tego, czego doświadczyła Noemi, i wrócili do swojego kraju, do swojego domu, i ludzie przyszliby nas zapytać: słuchajcie, jak było? To co byśmy powiedzieli? Było tragicznie. I to by wyraziło właśnie to co się wydarzyło, w sposób taki dosadny, dobitny. Noemi korzysta z innego narzędzia, właśnie tego symbolicznego imienia, żeby wyrazić ten ogrom tragedii, jaki ją dotknął na obczyźnie, na emigracji. Więc ona jest zgorzkniała. Tak? Mara, czyli zgorzkniała, oddaje jej stan ducha. I oczywiście, ponieważ Noemi nawiązuje do swojego nowego imienia, czy też używa tego nowego imienia, to znaczy, że wiąże to nowe imię z działaniem Boga. I w jej rozumieniu za to ogromne zgorzknienie, kto jest odpowiedzialny? No Bóg. To Bóg swoim działaniem sprawił, że Noemi jest bardzo zgorzkniała. Takie jest jej rozumienie. Jaki jest powód tego zgorzknienia? Co się wydarzyło w życiu Noemi, że tak powiedziała? Noemi mówi: wyszłam stąd ze wszystkim. Pan sprowadził mnie z niczym. Jest to bardzo ogólne stwierdzenie. Oczywiście my wiemy, co się wydarzyło. Tak, już przeczytaliśmy, ale te kobiety, które przyszły do Noemi, to one nie wiedziały o niczym. Ale niewiele trzeba, żeby się domyśleć, że stało się coś złego. Noemi, przecież te kobiety, znały doskonale tę całą rodzinę. Znały Elimeleka, jej męża, znały dzieci, Machlona i Kiliona. Być może niektóre z nich na kolanach tam piastowały, czy bawiły się z tymi chłopakami, więc doskonale znały. Ale nagle pojawia się Noemi, więc pytanie, a gdzie reszta? Więc można założyć, że coś złego się wydarzyło, jakaś tragedia ją spotkała, że sama wraca. Czyli że prawdopodobnie reszta już nie żyje, czyli mąż i synowie. Więc w ten ogólny sposób Noemi komunikuje, że straciła wszystko, co było dla niej cenne. Ale tu też jest użyty pewien kontrast pomiędzy wszystkim i niczym. Noemi mówi, że wyszła z Betlejem ze wszystkim. Dosłownie można powiedzieć, że wyszła pełna. Tak? O czym mówi? Czym była jej pełnia? Wyszła z mężem i z synami. I to dla niej była jej pełnia. To był jej, można powiedzieć, kapitał. To było jej bogactwo. To było wszystko, co miała i z czym wiązała swoje nadzieje na tak zwaną bezpieczną emeryturę. To przecież jej synowie mieli zapewnić jej dostatek chleba na starość, a teraz nie ma męża, nie ma synów, nie ma nikogo, kto by tego chleba jej dostarczył na starość. Wróciła z pustymi rękami. bez męża, bez synów i bez perspektyw na przyszłość. Dla niej w tej chwili to wszystko, co ma, jest nic, niczym. Nieważne, tak, to jest... Później możemy się śmiać, tak, bo ktoś nie zna tej historii, jeszcze tego nie widzi, tak, ale nieważne, że obok niej stoi Rut Moabitka, która do niej przylgnęła. Ona, Noemi, nie widzi żadnej, może nie żadnej, nie widzi jeszcze wartości Rut. Tak. Nie widzi jakby wartości w tym, że Noemi związała swój los, że Rut związała swój los z Noemi. W jej rozumieniu ona nie ma nic, jej ręce są puste, przecież ta Rut, Moabitka, nie jest w stanie zastąpić tego wszystkiego, co ona straciła. Ale jest tu pokazany jeszcze jeden kontrast. Noemi mówi, że wyszłam stąd. Nie mówi, że Pan ją zaprowadził do Moabu, że Pan ją wyprowadził do Moabu. Nie, ona wyszła. Dobrowolnie, to była jej decyzja, decyzja całej rodziny, tak? Dobrowolnie opuścili Betlejem, a jak wraca, Pan sprowadził mnie. Więc jest kontrast. Ten powrót nie jest jakby dobrowolny, on jest w pewnym sensie wymuszony. Stało się to jakby pod przymusem, to Bóg ją sprowadził. Jej wyjście było czymś pozytywnym dla niej. Natomiast powrót już jest czymś negatywnym. Bo w jakiś sposób wymuszony, więc widać tutaj ogromny żal do Boga, pretensje skierowane do Boga i z tym, w związku z tym, jak Bóg się z nią obszedł. Więc Noemi poniosła ogromną stratę w jej oczach, w jej rozumieniu. Straciła wszystko, z czym wiązała nadzieję na przyszłość. Czasami jak jakaś tragedia dotknie ludzi, jak jakaś na przykład powódź przejdzie i ludzie stracą cały swój dobytek i później widzimy reportaż z tego miejsca i ludzie płaczą, bo stracili cały swój dobytek. I ktoś by powiedział, człowieku, czemu ty płaczesz? Czemu ty płaczesz? Cała twoja rodzina przeżyła. Straciłeś dom, można odbudować. Tak? Ale dlaczego ludzie tak mówią? Ponieważ mają czasami inny system wartości. Dla kogoś to ten cały dom, to wszystko, co w nim było, to ten dorobek życia, to właśnie może być tym wszystkim, co człowiek ma. Rodzina nie jest aż tak ważna, to ten dom i to wszystko, więc czasami my mamy ten system wartości zaburzony. Prawdopodobnie było w tym podobnie z Noemi. Mąż i dwójka dzieci. Synowie. To było jej wszystko, to był jej cały świat, wokół którego jej życie się kręciło. A jeżeli ich zabrakło, to cały świat się zawalił. Nie ma nadziei. I w kolejnym zdaniu, przechodzimy do trzeciego punktu, winny Bóg. W kolejnym zdaniu Noemi wraca do kwestii nowego imienia. Dlaczego miałabym być dla was Noemi, skoro Pan był mi przeciwny i wszechmocny doprowadził do mojego nieszczęścia? Więc to wszystko, co Noemi powiedziała wcześniej, już widzimy, że jest nasycony jakimś takim negatywnym stosunkiem do Boga, zarzuca Bogu pewne działanie, że Bóg jest odpowiedzialny za to, ale tutaj już mamy taki bezpośredni sposób, zarzuty skierowane konkretnie przeciwko Bogu. To Bóg jest odpowiedzialny za to całe nieszczęście, które ją dotknęło. To Bóg jest winny. Według Noemi to On jest sprawcą całego jej nieszczęścia. To Bóg swoim działaniem zabrał jej wszystko. A dlaczego jej zabrał? Ponieważ był jej przeciwny. Od samego początku był jej przeciwny. Więc to wyrażenie mówiące, że Pan był jej przeciwny, można przetłumaczyć też inaczej. Bardziej dosłowne tłumaczenie będzie mówiło, że Pan wydał lub złożył świadectwo przeciwko niej, albo że Pan wystąpił czy zwrócił się przeciwko niej. To określenie pochodzi z języka prawniczego, z sali sądowej. Kiedy mamy osobę, która jest o coś oskarżona i występuje świadek i składa świadectwo albo przeciwko tej osobie, albo za tą osobą. Więc tutaj Bóg składa świadectwo przeciwko niej. I teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle? Wszystko zależy od kontekstu. Jeżeli oskarżona osoba jest winna i przychodzi świadek i składa świadectwo przeciwko niej, to czy dobrze robi? No dobrze robi, bo ta osoba jest winna. Ale jeżeli osoba jest niewinna, a przychodzi świadek i składa świadectwo przeciwko niej, to czy dobrze robi? Nie, robi źle, bo składa fałszywe świadectwo, czyli działa na szkodę tej osoby. A jak Noemi postrzega siebie w tej sytuacji, w tym kontekście, winna czy niewinna? Wyszłam stąd. Tak, ona widzi siebie jako tą pozytywną. Ja jestem tą dobrą osobą, a Bóg się w taki sposób obszedł ze mną. Wystąpił przeciwko mnie, złożył świadectwo przeciwko mnie, czy jest przeciwko mnie. Więc skoro Noemi jest tą dobrą, nie widzi żadnej swojej winy, czyli widzi się pozytywnie, to działanie Boga oczywiście będzie widziane w jej rozumieniu, tak? Będzie jako niesprawiedliwe. W związku z tym ma prawo mieć pretensje do Boga, może czuć się jak osoba potraktowana w niesprawiedliwy sposób. Ale to wynika z tego, że Noemi patrzy na siebie właśnie w taki, a nie inny sposób. Dlatego ma pretensje i ogromny żal do Boga. Jest zgorzkniała. Ale skąd w Noemi takie przekonanie, że Pan jest jej przeciwny? Skąd takie przekonanie w Noemi, że Bóg składa przeciwko niej świadectwo? Musimy pamiętać, że to jest interpretacja wyłącznie Noemi. Noemi mówi, co myśli. To są wyłącznie jej wnioski pochodzące z analizy tego wszystkiego, co się wydarzyło w jej życiu. Analizując te różne fakty, Noemi interpretuje je i stwierdza, że Bóg jest przeciwko niej. No fakty są takie, jakie są. One są w pewnym sensie neutralne. To się jej przytrafiło, nikt z tym nie ma co dyskutować. Tak? Natomiast Noemi nie zna wszystkich faktów dotyczących całej tej sytuacji. Ona, można powiedzieć, widzi te fakty końcowe, co się wydarzyło z jej z mężem i z synami, ale nie zna wszystkich faktów, które stoją za tą tragedią. A zwykle jest to jakiś łańcuch wydarzeń. Jest akcja i reakcja. Jedno pociąga za sobą drugie. I Noemi nie widzi całego łańcucha tych wydarzeń, ale widzi tylko niektóre, te końcowe jego ogniwa. Więc ma tylko cząstkowy obraz rzeczywistości. Dodatkowo znaczenie ma interpretacja tych faktów. A w jaki sposób człowiek interpretuje fakty? No w jej przekonaniu jej cierpienie jest powiązane z osobą Boga. W jej przekonaniu to Bóg jest sprawcą tego cierpienia. W związku z tym Noemi interpretuje te fakty w oparciu o to, co o Bogu wie. A jeśli jej wiedza jest zgodna z prawdą, z tym, jaki Bóg jest, to jej interpretacja będzie właściwa. Ale jeśli wiedza na temat Boga jest niewłaściwa, to jej interpretacja też będzie niewłaściwa, będzie nieprawdziwa. Jeżeli wierzy w kłamstwo odnośnie Boga, to automatycznie jej interpretacja będzie zła. I tydzień temu zobaczyliśmy, że wiara Noemi jest nominalna. To znaczy, że Noemi nie szczególnie jest zainteresowana Bogiem i by poznać Boga. Więc nie robi wysiłku w tym kierunku, żeby poznać Boga, dowiedzieć się, jaki Bóg jest. Ona zadowala się tym, co inni ludzie, być może nawet jakieś inne autorytety, mówią o Bogu. Więc jej wiedza na temat Boga nie jest kształtowana przez prawdę o Bogu, ale przez uprzedzenia innych ludzi, przez stereotypy innych ludzi, przez te przekonania, które były obecne we wspólnocie, w której żyła, w której funkcjonowała. I ona te uprzedzenia i założenia wstępne odnośnie Boga przejęła. I to widać jest w jej przekonaniu, że skoro cierpi, to znaczy, że Bóg jest przeciwko niej. Czyli ma jakieś uprzedzenia, założenia wstępne odnośnie Boga i te założenia wstępne sprawiają, że ona interpretuje te fakty, to co się w jej życiu wydarzyło w taki, a nie inny sposób. W związku z tym widzimy zgorzknienie u Noemi. Te założenia, które Noemi przyjęła, sprawiały, że Noemi obwiniała Boga za wszelkie cierpienia, jakiego doświadczyła. A z kolei widziała, że wszelkie dobro w swoim życiu posiada dzięki sobie albo dzięki mężowi i dzięki synom. Więc generalnie to wszystko sprawia, że się sprawiło, że była przekonana, że Bóg jest przeciwko niej, że Bóg jest winny tego zgorzknienia Noemi. Czy Bóg jest przeciwko Noemi? Czy Bóg jest winny? Czy Bóg jest odpowiedzialny za jej cierpienia? To nie są tylko pytania Noemi, tak przy okazji. To są pytania zadawane przez bardzo wielu ludzi dzisiaj. Ludzie cierpią i dlatego stawiają takie pytania. Czy możemy na te pytania odpowiedzieć? Czy Bóg jest przeciwko Noemi, czy Bóg jest winny, czy Bóg jest odpowiedzialny za jej cierpienie? Na tym etapie tej historii nie. Na tym etapie nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi, raczej widzimy, w jakim stanie jest Noemi. Widzimy jej zgorzknienie. Natomiast o Bogu jeszcze nie dowiadujemy się wielu rzeczy, więc nie mamy o Bogu informacji, w związku z tym nie możemy na te pytania odpowiedzieć. Musimy przeanalizować całą historię i wtedy być może zobaczymy, czy znajdziemy jakieś odpowiedzi na te ważne, bardzo ważne pytania. A skoro nie mamy jeszcze wystarczającej ilości danych, to nie możemy też odpowiedzieć na inne pytanie. Nie możemy odpowiedzieć na pytanie, czy zgorzknienie Noemi jest skutkiem działania Boga, czy może jest to skutek tej nominalnej wiary w Boga, czyli niewiary. Ona sobie założyła pewne rzeczy, przyjęła pewien, można powiedzieć, światopogląd, w którym Bóg jest jej przeciwny, i w związku z tym te jej poglądy doprowadziły do tego miejsca, w którym jest, do miejsca zgorzknienia. Więc zachęcam, żeby przyjść za tydzień, za kolejny tydzień i dokończyć tę historię. Tak? Bo będziemy dalej mówić. Historia Noemi uczy nas, że każdy z nas ma jakieś założenia wstępne, czy też uprzedzenia dotyczące Boga. My sobie nawet możemy z tego nie zdawać sprawy, ale każdy z nas ma. Kiedy człowiek przychodzi na świat, to można powiedzieć, że taka gąbka zostaje rzucona na wodę różnych, na wodę informacji. I w tej wodzie, w tym morzu informacji, w tym gąszczu informacji jest zarówno fałsz, jak i prawda. Więc ta gąbka rzucona na tą wodę, ona chłonie, nie weryfikuje, ona chłonie. Więc jeżeli wyrastamy w jakiejś społeczności, w jakiejś wspólnocie ludzi, którzy mają jakieś przekonania, to my to nieświadomie wciągamy, można powiedzieć, z mlekiem matki wysysamy. Czasami się tak mówi, tak, że to wyssało z mlekiem matki. Dziecko nie rozróżnia rzeczy, więc jeżeli w tej społeczności, w tej wspólnocie funkcjonują jakieś przekonania odnośnie Boga, to dziecko z automatu te przekonania przejmuje. Ono sobie nie zdaje sprawy, że te przekonania później będą kształtowały jej interpretację różnych faktów. I dzisiaj jest to samo. Ludzie funkcjonują właśnie w takim gąszczu informacji, zasysają wszystko i to kształtuje ich. To można powiedzieć, że nie kształtuje, tylko to zakłada pewne soczewki na oczy. Że kiedy patrzą na Boga, to widzą Boga w określonym świetle. W jakim? Negatywnym. Bóg jest przeciwny. Dlatego nie chcemy mieć nic wspólnego z Bogiem, przecież Bóg jest nam przeciwny. Kiedyś, jak byłem jeszcze osobą niewierzącą, albo może byłem osobą mającą nominalną wiarę, jak szedłem do kościoła, widziałem ten obraz nad ołtarzem i sobie myślałem, o, znowu, patrzy na mnie z góry i tylko czeka. Aż mi się noga potknie, bo wtedy mi to wali. Tak? To skąd takie przekonanie? Tak, skąd takie przekonanie się u mnie wzięło? No, z zewnątrz. Różne informacje, różne sytuacje, gdzieś to wszystko ma wpływ na to, że postrzegałem od najmłodszego właśnie Boga w taki sposób, że On jest przeciwko mnie. Być może też jesteś taką osobą. Widzisz dookoła siebie mnóstwo cierpienia i winisz za to Boga. A winisz Go, bo gdzieś w głębi serca jesteś przekonany czy przekonana, że Bóg jest przeciwko nam, że Bóg jest przeciwko tobie. A ty przecież jesteś takim dobrym człowiekiem. Więc automatycznie wszystko, co z negatywne, będziesz postrzegał negatywnie. Wszystko, więc automatycznie Bóg będzie postrzegany przez ciebie negatywnie. Ale to właśnie oznacza, że jesteśmy kierowani jakimiś uprzedzeniami w stosunku do Boga. Mamy jakieś założenia wstępne, z których być może nie zdajemy sobie sprawy. I to o te założenia kształtują naszą interpretację tego, co nam się wydaje, że Bóg czyni. I nie musi to być wcale właściwa interpretacja. Jak powiedziałem, kiedyś właśnie miałem takie postrzeganie, nie byłem zainteresowany Bogiem. Nic mnie nie ciągnęło do Boga, wręcz odwrotnie. Więc patrzyłem na Boga poprzez uprzedzenia czy założenia, jakie funkcjonowały w mojej społeczności, jakimi nasiąkłem, tak? Dom, w którym funkcjonowałem. Jak to się zmieniło? Jak to się stało, że zmieniłem zdanie? Usłyszałem dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. O tym, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu. Co zrobił dla mojego zbawienia. Usłyszałem o tym, że Jezus Chrystus jest darem od Boga. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc czy Bóg, który jest przeciwko mnie, daje dobre dary? Coś tu nie tak. A kiedy patrzyłem na dzieło Chrystusa, na to, kim jest, na to, co zrobił, to widziałem w tym wszystkim rękę Ojca, rękę Boga. Jezus też powiedział, kto widział Jego, widział Ojca. Więc Jezus Chrystus zmienił diametralnie moje patrzenie na osobę Boga. Nie mogę powiedzieć, że Bóg jest przeciwny mnie, przeciwko mnie. Raczej mogę, czy chcę powiedzieć, że uważam służbę dla Boga przez Pana Jezusa Chrystusa za ogromny przywilej i łaskę. Ponieważ Jezus Chrystus zmienił moją perspektywę, zmienił mój sposób patrzenia na Boga. Więc jeśli jesteś osobą, która uważa, że Bóg jest przeciwko niej, jeśli uważasz, że Bóg jest w jakiś sposób przeciwko tobie, to dlaczego tak uważasz? Czy jest to fakt, czy może jest to twoja interpretacja pewnych faktów, które miały miejsce w twoim życiu? A jeśli jest to twoja interpretacja, to co wpłynęło na to, że interpretujesz to w taki, a nie inny sposób? Jakie są twoje założenia wstępne dotyczące osoby Boga? Skąd masz te założenia? Więc mam nadzieję, że w miarę jak będziemy się zagłębiać w tą historię, to nasze zrozumienie Boga zostanie, jakby wyklaruje się i zobaczymy, czy Noemi ma rację, mówiąc, że Bóg jest przeciwko niej, czy nie. Więc patrząc na Jezusa, możemy widzieć Ojca. Patrząc na Jezusa, widzimy, jaki Ojciec jest naprawdę. Dlatego patrzmy jak najwięcej. Patrzmy na krzyż. Patrzmy na to, co Chrystus zrobił, na Jego naukę, na Jego cuda. Patrzmy jak najwięcej, bo wtedy będziemy wiedzieć o Ojcu jak najwięcej. Będziemy znali Go. A to zweryfikuje nasze założenia. Założenia wstępne. I to doprowadzi, jeżeli zostaną zweryfikowane, to że będziemy mogli patrzeć na Ojca we właściwy sposób. Niech prawda nas wyswobodzi, powiedział Jezus. Amen.